Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, zdecydowana większość wszystkiego, co człowiek czyni, wszystkich jego decyzji, niezależnie od tego, czy są to sprawy dotyczące spraw wielkich rzeczy, czy też decyzje codzienne, prozaiczne, pospolite, nastawione są one wszystkie, czy zdecydowana ich większość, na osiągnięcie szczęścia. Człowiek pragnie być szczęśliwy. Pragnie tak ułożyć sobie życie, tak je przeżywać, tak je realizować, aby to życie było szczęśliwe, aby to życie oddalone było od jakichkolwiek zmartwień, trudów, niepokojów, nie mówiąc już o tragediach, o jakichś zawirowaniach poważnych. Chce być człowiek szczęśliwy. I gdybyśmy tak zanalizowali decyzje nasze, począwszy od tych ważnych, tych życiowych, aż po te codzienne, te najbardziej pospolite, to byśmy zauważyli, że jakby u fundamentu każdej z tych decyzji jest to, żeby siebie w jakiś sposób uczynić szczęśliwszym. Moi drodzy, pragnienie szczęścia jest jednym z podstawowych pragnień, jakie tkwi u fundamentu ludzkiej natury. Nie ma ludzi na świecie, którzy by pragnęli być nieszczęśliwymi. I nawet pomylone decyzje, błędne, tragiczne wprost nieraz, nawet decyzje błędne, których człowiek jest świadomy, dokonuje człowiek po to, aby w jakiś subiektywny sposób uczynić siebie szczęśliwszym. To pragnienie jest tak powszechne, tak głębokie, tak podstawowe, że przenika wszystko, cokolwiek człowiek robi. Czasem, aby to szczęście osiągnąć, aby to życie sobie ułożyć tak, aby ono było szczęśliwe, człowiek jest zdolny do wielkich ofiar, do wielkich wyrzeczeń. Ile czasem trudu, starań człowiek czyni, aby poprawić sobie byt, aby uczynić życie bardziej dostatnim, bardziej ułożonym. Robi wszystko, co może, aby oddalić od siebie jakiekolwiek zawirowanie, jakikolwiek kłopot, który by to szczęście człowieka zakłócił. I rzeczywiście, moi drodzy, gdybyśmy tak popatrzyli na historię myśli ludzkiej, powiedzielibyśmy na historię filozofii, to zauważylibyśmy, że odkąd człowiek zaczął tworzyć naukę, zaczął systematyzować swoją myśl, to raz po raz powstawali różni mędrcy, różni filozofowie, którzy wskazywali jakieś recepty na szczęście, powiedzielibyśmy. Mówili, jeżeli będziesz tak postępował, jak ja ci wskażę, to z pewnością będziesz szczęśliwy. I na przestrzeni wieków, stuleci, tysiącleci nawet, możemy powiedzieć, że tych filozofów, tych mędrców ze swoimi receptami na szczęście było mnóstwo. Setki, tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy. I ci filozofowie w różnych obiektach postrzegali szczęście. W różnych miejscach niejako widzieli to szczęście. Byli na przykład tacy w starożytnej Grecji czy Rzymie, którzy nazywali się stoikami. I mówili tak, szczęście osiągniesz wtedy, kiedy na wszystkie sprawy tego świata będziesz patrzył z chłodnym dystansem. Do dzisiejszego dnia nawet w powiedzeniu w naszym języku zachowało się stwierdzenie patrzeć na coś ze stoickim spokojem. Właśnie od tych stoików. Jeżeli będziesz chłodnie patrzył na sprawy tego świata, jeżeli będziesz na wszystko, na wszystkich, nawet na siebie samego, patrzył z odpowiednim dystansem, z odpowiednim chłodem, osiągniesz szczęście. Inni byli, moi drodzy bracia i siostry, którzy dostrzegali szczęście także w starożytności w zgoła innym przedmiocie. Mianowicie mówili na odwrót. Będziesz wtedy szczęśliwy, kiedy potrafisz z życia codziennego wyssać jak najwięcej przyjemności. Jeżeli będziesz tak żył, aby to życie przynosiło ci przyjemność, rozkosz, to wówczas będziesz szczęśliwy. Ci się nazywali znowu epikurejczykami albo hedonistami. Zwróćmy uwagę w tej starożytnej myśli, jakie różne było podejście do tego, gdzie człowiek może szczęście znaleźć. Powstawali inni filozofowie, czasem nawet ich pojątek jest wprost absurdalny. Był na przykład taki filozof angielski, nazywał się Thomas Hobbes, który mówił, że człowiek wtedy będzie szczęśliwy, jeżeli będzie kompletnym egoistą. I on jest autorem tego słynnego powiedzenia: człowiek człowiekowi wilkiem. Wtedy będzie człowiek szczęśliwy, jak będzie egoistą, twierdził. A drodzy bracia i siostry, czy starsi z nas nie pamiętają tych dwóch recept na szczęście, które zapanowały praktycznie nad XX wiekiem? Jedna recepta na szczęście powstała na Zachodzie, która w imię szczęścia jednego narodu pokrzywdzonego w czasie I wojny światowej, mianowicie Niemców, powiedziała, że inne narody trzeba podbić, niektóre wprost wytępić, żebyśmy my Niemcy mieli przestrzeń życiową. I zwróćmy uwagę, zobaczmy, w imię szczęścia jednego narodu doprowadzono do eksterminacji milionów ludzkich istnień. A z drugiej strony na wschodzie znowu inna idea była wcielona w życie, inna recepta na szczęście, komunizm. Uczono w ten sposób, że człowiek, jeżeli się pozbędzie Boga, jeżeli przestanie wierzyć w jakieś zabobony religijne, to będzie szczęśliwy, uwolni się od różnorakich lęków, strachów, będzie pracował uczciwie na tym, co należy do całego społeczeństwa, w końcu zanikną nawet pieniądze, zaniknie własność prywatna kompletnie i człowiek osiągnie coś takiego, co nazwie rajem na ziemi. Czyż ci, którzy doświadczyli komunizmu, nie pamiętają tych haseł? I zwróćcie uwagę, drodzy bracia i siostry, także i ta ideologia, także i ta recepta na szczęście doprowadziła do zagłady znowu dziesiątek milionów ludzkich istnień i jeszcze do dzisiejszego dnia tu czy ówdzie na świecie pokazuje swoje szpony. Popatrzmy na Koreę Północną, popatrzmy na Kubę, na niektóre państwa afrykańskie, ciągle tam jeszcze się tęskni do tych utopijnych mrzonek, do tych recept na szczęście, które w ostatecznym rozrachunku okazały się nieszczęściem ludzkości. Właśnie, popatrzmy. Moglibyśmy mnożyć listę tych różnorakich recept na szczęście, moi drodzy, bardzo długo. Ale zauważymy, że czas najlepiej weryfikuje te recepty na szczęście. Historia pokazuje, że wiele z tych recept, zdecydowana większość ich nawet, nie tylko, że nie przyniosło ludziom szczęścia, ale doprowadziła ich do skrajnych tragedii, do nieszczęść, do kataklizmu wprost. A niektóre tylko jakoś tam może pomogły człowiekowi odkryć pewne prawdy, ale nigdy nie przyniosły człowiekowi szczęścia pełnego. Nigdy nie doprowadziły go do takiego stanu, w którym mógłby stwierdzić: jestem szczęśliwym człowiekiem, kompletnie nic nie zakłóca mojego szczęścia. Moi drodzy, w tym kontekście możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest, że człowiek dzisiejszy, rozwinięty do granic wytrzymałości, żyjący w takim dobrobycie technicznym, w takich udogodnieniach, w takich osiągnięciach techniki, informatyki, medycyny, dlaczego ten człowiek dzisiejszy i człowiek żadnej epoki historycznej, i człowiek w przeszłości żyjący także, nie jest w stanie sobie dać wskazówki, drogi, którą podążając mógłby szczęście osiągnąć? Dlaczego człowiek nie może się uszczęśliwić? Dlaczego ciągle to życie jego jest nękane różnorakimi kłopotami, trudnościami, nieszczęściami, tragediami i to szczęście tak skrupulatnie osiągane, wielokrotnie niszczone jest, jak gdyby za jednym podmuchem jakiegoś kłopotu, jakiejś tragedii, jakiejś klęski. Dlaczego tak jest? Otóż, moi drodzy, jest tak dlatego, ponieważ człowiek nie zna samego siebie, nie zna swojej natury do końca. Sam dla siebie jest tajemnicą. Do końca nie wie, w jaki sposób siebie uszczęśliwić. A dlaczego nie zna swojej natury. Dlatego, moi drodzy bracia i siostry, ponieważ nie jest twórcą tej natury. Nikt z nas nie utworzył samego siebie. Nikt z nas nie wszczepił w naszą ludzką naturę praw, które tą naturą rządzą. A te prawa, które rządzą naszą naturą, są prawami określonymi, jasnymi, które człowiek niejako przychodząc na świat zastaje już w sobie. Popatrzmy, przecież właśnie jednym z podstawowych praw tej ludzkiej natury jest to pragnienie szczęścia. Człowiek nie może go zmienić. Nie może sobie powiedzieć, od dzisiaj czy od jutra przestanę pragnąć dla siebie szczęścia. Albo nie może powiedzieć, od dzisiaj przestanę kogokolwiek kochać. Albo nie może powiedzieć, nie chcę być od dzisiaj przez niego kochany. Są to prawa niezmienne. Prawa, które są wszczepione w ludzką naturę i gdyby człowiek chciał ingerować w te prawa, to prędzej czy później ta natura by się zemściła i obróciłaby się przeciwko człowiekowi samemu i sprowadziłaby na niego nieszczęście. Moi drodzy, człowiek nie jest architektem swojej natury. Nie jest jej twórcą. On ją tylko niejako zastaje, kiedy na świat przychodzi i musi się jej podporządkować. Właśnie, moi drodzy, Bóg jest twórcą ludzkiej natury. On jest jej autorem. On utkał niejako w głębi naszej ludzkiej natury te prawa. I logicznie rzecz biorąc, tylko On jeden i nikt inny nie jest w stanie człowiekowi zapewnić szczęścia. Nikt inny. Człowiek wielokrotnie się tak szarpie, występuje przeciwko Bogu, robi wszystko, żeby go usunąć ze swojego życia. Jesteśmy świadkami tych różnorakich tendencji czy usiłowań. I w ostatecznym rozrachunku ten człowiek przyznaje najczęściej pod koniec swojego życia, że został oszukany, że sam siebie oszukał, że szukał szczęścia po manowcach. I w końcu odchodzi z tego świata z poczuciem buntu, z poczuciem klęski. Tylko Bóg człowiekowi może szczęście zapewnić, może szczęście mu dać, bo On jest twórcą ludzkiej natury. On zna prawa, które tą naturą rządzą, bo On jest jej autorem. I tylko On może wskazać człowiekowi drogę, którą człowiek podążając będzie szczęśliwy. Moi drodzy, jaka to jest droga? Chrystus zresztą sam mówi o sobie, że jest drogą. Ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. Ja jestem życiem. A więc pokazuje człowiekowi, w jaki sposób ma iść, w jaki sposób ma wierzyć, w jaki sposób ma żyć, żeby to szczęście osiągnąć. I tu nie chodzi, moi drodzy, tylko o jakieś szczęście doczesne. Ale chodzi o szczęście, które się nie kończy wraz z grobową deską. Ponieważ człowiek jest bytem, jest istotą nastawioną na szczęście absolutne. Dusza ludzka jest czymś podobnym bardzo do Boga, do Jego nieskończoności. Wobec tego nigdy nie zadowoli się szczęściem cząstkowym. Nigdy nie zadowoli się szczęściem, które w jakikolwiek sposób jest zmącone poprzez utratę, poprzez zakończenie czegoś. I żeby nie wiadomo, co człowiek robił na ziemi, żeby nie wiadomo, jak sobie to szczęście zapewnił, to nawet świadomość taka, że kiedyś to szczęście się skończy poprzez śmierć, już jest poważnym pogwałceniem niejako tego pragnienia, jest wprowadzeniem niejako pewnego lęku w to wszystko i już przestaje być to szczęściem, skoro jest czymś, co się skończy. I dlatego święty Augustyn mówił, to, co nie jest wieczne, jest niczym. Rzeczywiście tak jest. Żeby nie wiadomo, jak długo człowiek żył na tej ziemi, żeby nawet żył 500 lat albo więcej, to i tak kiedyś ten czas dobiegnie końca i człowiek będzie musiał z tego świata schodzić. I co potem? Właśnie, moi drodzy, Bóg jest tym, który człowiekowi mówi, jak ma postępować, aby mógł to szczęście wieczne osiągnąć. Właśnie szczęście wieczne. Ale nie myślmy, moi drodzy bracia i siostry, że szczęście wieczne, ono rozpocznie się w dniu naszej śmierci właściwie, jeżeli będziemy uczciwi i dobrze żyli. Szczęście wieczne, ono już niejako promieniuje na przedwczesne. Jeżeli człowiek jest człowiekiem sumienia, a więc postępuje zgodnie z przekazaniami Bożymi, idzie drogą wskazaną przez Boga, próbuje właśnie tą drogą kroczyć, to ten spokój sumienia, który właśnie wynika z tego, on już niejako ociepla nasze życie doczesne, promieniuje na to życie doczesne i człowiek taki, nawet w prześladowaniach, nawet w trudnościach, jest wewnętrznie człowiekiem spokojnym, człowiekiem szczęśliwym, człowiekiem, który wie, że życie jego jest uporządkowane. Moi drodzy, Bóg jest dla nas drogą i tylko On, i nikt poza Nim. Popatrzmy, ile było tych recept na szczęście, tych ideologii różnorakich, faszyzm, komunizm, różne inne, wcześniejsze jeszcze. I cóż, trwały one kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i przepadły w otchłani historii i nikt o nich już nie pamięta, a jeżeli pamięta, to wspomina je ze wstrętem. A nauka Chrystusa Pana, ona trwa w sposób niezmienny, jest jedyna, jednakowa ciągle, wiecznie młoda, wiecznie aktualna. I zapytajmy się przeszłych pokoleń, moi drodzy, zapytajmy się tych wszystkich świętych, którzy rzeczywiście na serio przyjęli naukę Chrystusa. Zapytajmy się tych niezliczonych rzesz, kanonizowanych czy beatyfikowanych przez Kościół, czy wielu innych. Czy oni zostali przez Pana Boga unieszczęśliwieni? Czy którykolwiek święty Kościoła może powiedzieć, że Bóg go oszukał? Że Bóg go unieszczęśliwił? Że Bóg go wyprowadził na manowce? Co więcej, odwrotnie mogą stwierdzić, stwierdzają oni, że ich życie zgodne z Bożymi przykazaniami, zgodne z Bożą Ewangelią, zgodne z nauką Kościoła, ono owszem mogło być trudne i było wielokrotnie, ale jednocześnie było życiem nieprawdopodobnie radosnym, bo radość człowieka płynie tylko wtedy, kiedy jego sumienie jest w porządku. Właśnie, jedyna droga, którą człowiek może iść, żeby szczęście osiągnąć, jest drogą praw Bożych. Moi drodzy, dzisiaj, w tym czasie, w którym żyjemy, panuje powszechnie i zakaża umysły bardzo wielu ludzi, także wielu chrześcijan, także nas, receptę na szczęście, która nazywa się konsumpcjonizm. Jest to bardzo niebezpieczna kwestia, ponieważ łudzi i wabi nas różnorakimi swoimi zachętami, które bazują przede wszystkim na emocjach, na odczuciu przyjemności i mówi, w tym znajdziesz szczęście, człowieku. Moi drodzy, otwórzmy telewizję albo radio, albo weźmy pierwszą lepszą gazetę spośród tysiąca czy dziesiątek tysięcy tytułów i co tam zobaczymy? Setki, tysiące, dziesiątki tysięcy reklam, które wszystkie właściwie opierają się na jednej zasadzie. Jeżeli kupisz w moim sklepie, jeżeli zainwestujesz w moim przedsiębiorstwie, jeżeli złożysz pieniądze w moim banku, będziesz szczęśliwy, będziesz lepszy od innych. Jeżeli kupisz to albo tamto, jeżeli kupisz taki krem albo taki perfum, będziesz szczęśliwsza, będziesz piękniejsza od innych. Będziesz szczęśliwy. I co się okazuje? Okazuje się, moi drodzy bracia i siostry, że można mieć pełne konto w banku, można mieć dwa samochody w garażu, można mieć dwupiętrowy dom i przyjdzie kryzys. I wszystko pójdzie w tył, w proch. Drodzy bracia i siostry, człowiek potem przeżywa cóż? Klęskę przeżywa, poczucie rozgoryczenia, poczucie oszukania, bo budował nie na skale, ale na lotnym piasku, który został po prostu, i dom jego życia został po prostu zdmuchnięty niejako jednym powiewem i człowiek zobaczy, że to, co było jego nadzieją, stało się po prostu mrzonką, stało się mgłą i dymem. Moi drodzy bracia i siostry, i właśnie w tym świecie, który upatruje szczęście właśnie w tym używaniu, w tym jedzeniu, w tym piciu, w tym bawieniu się, my nie możemy dać się oszukać temu wszystkiemu. Oczywiście nie znaczy to wcale, moi drodzy, żebyśmy nie korzystali z dóbr tego świata. Dobra tego świata, One poprzez fakt, że są stworzone przez Boga, są dobre. Człowiek dostał od Boga nakaz, aby tak przetwarzał ten świat, aby przetworzone dobra służyły mu po to, aby samego siebie pogłębił, a jednocześnie zbliżył się do Boga. Jednym słowem, dobra tego świata powinny być tak przez nas używane, aby one nam pomagały w dochodzeniu do Boga, w odkrywaniu Boga, w realizowaniu Bożych przykazań, Bożej nauki. Jeżeli natomiast przeszkadzają nam one w tym, jeżeli nas oddalają od Chrystusa i od Kościoła, to wówczas znaczy, że nasz stosunek do dóbr tego świata jest w jakiś sposób zachwiany, jest niewłaściwy, jest błędny. I dlatego też w tej dziedzinie musimy sobie, moi drodzy bracia i siostry, zadać podstawowe pytania, zrobić podstawowy rachunek sumienia. Gdzie ja postrzegam moje wartości? Co jest dla mnie szczęściem? Czy rzeczywiście dla mnie szczęściem jest Boża nauka, spokój sumienia, realizowanie Bożych przykazań, życie w zgodzie z Ewangelią, czy też dla mnie szczęściem jest ta ułuda pieniądza, jest ten konsumpcjonizm, jest to kupowanie? Kiedyś, moi drodzy bracia i siostry, było tak, że się mówiło właściwie tylko o dwóch nałogach. Można było być albo uzależnionym od nikotyny, od papierosa, albo od alkoholu. A dzisiaj psychologia coraz częściej mówi o innych uzależnieniach. Między innymi także uzależnieni od kupowania. Ostatnio nawet Amerykanie taki film na ten temat zrobili, że człowiek może być od tego uzależniony. Właśnie i nie może się jako wyrwać z tego kręgu właśnie konsumpcji, używania w świecie, który ciągle w człowieku niejako wzbudza nowe potrzeby i manipuluje nim. Drodzy bracia i siostry, wobec tego nie możemy się dać temu wszystkiemu, wiedząc, że Chrystus Pan jest jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem. Chrystus Pan jest jedynym, który daje człowiekowi drogę szczęścia. I dlatego, moi drodzy bracia i siostry, niezależnie od tego, ile nam życia zostało na tym łespadole, trzeba rzeczywiście serce nawrócić ku Chrystusowemu Słowu. Niech ono stanie się naszym pokarmem codziennym. Niech ono będzie przez nas rozważane nie tylko w Kościele podczas nabożeństw, podczas mszy świętej, podczas słuchania kazań, ale niech będzie także Księga Pisma Świętego leżała u nas w domu, na półce, abyś mógł czytać Ewangelię Świętą, szczególnie Ewangelię, bo Stary Testament jest dość trudny, wymaga komentarza, wymaga przygotowania. Powinniśmy czytać to Pismo Święte zawsze niejako, można powiedzieć, przez pryzmat nauki Kościoła, bo On jest przez Chrystusa ustanowionym niejako depozytariuszem tej prawdy objawionej. On jest tym, który w należyty sposób interpretuje to Słowo Boże jedyne. Dlatego też także i katechizm Kościoła katolickiego powinien być przez nas znany. Święty Paweł, moi drodzy, zachęca nas, abyśmy byli zawsze gotowi do obrony tej nadziei, która jest w nas. Przygotowani. Czasem my, moi drodzy bracia i siostry, jesteśmy ludźmi, którzy nie są przygotowani do tego. Przyjdzie świadek Jehowy, zapuka do naszego domu i my nie umiemy z nim rozmawiać. I się dziwimy czasem, nawet z podziwem patrzymy, że on przewraca karty Pisma Świętego i nam wskazuje odpowiednie cytaty. A my czasem nawet nie wiemy, ile ewangelistów jest. Nie wiemy, jak się Nowy Testament dzieli. Nie znamy nauki Chrystusowej. Jakże więc możemy kochać Chrystusa Pana, jeżeli Go nie znamy? Święty Hieronim, wielki tłumacz Pisma Świętego z IV wieku, mówił, nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Jakże więc można kochać tego, kogo się nie zna? Powinniśmy, drodzy bracia i siostry, w tych czasach, w których każdy umie pisać i czytać, zgłębiać właśnie słowa tej Chrystusowej prawdy. My czasem się wymawiamy, że nie mamy czasu, bo dużo zajęć, ale ile czasu my marnujemy przed telewizorem? Ile czasu marnujemy na czytanie jakichś pism młodzieżowych, czy pism, które właściwie nic nie wnoszą, zajmują się plotkami, zajmują się intrygami, zajmują się niemoralnym życiem jakichś gwiazd filmowych czy innych? Na to czas jest. A Chrystus Pan gdzieś tam leży powiedzmy, jego słowo leży na ostatniej półce, czy gdzieś w starej szafie, zapylone, zakurzone i nikt nawet nie myśli o tym, żeby po to wszystko sięgnąć. Rozumiecie, siostry, niech ta prawda nurtuje serca nasze sumienia i abyśmy odkryli w tym wszystkim tę jedyną drogę, niezmienną, niezmieniającą się, która prowadzi jako jedyna do szczęścia prawdziwego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.